Książki, które pomagają żyć. Partnerem merytorycznym audycji jest Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Iwona Dębska, dzień dobry. Witam też dr Elżbietę Zubrzycką. Dzień dobry, pani doktor.
Dzień dobry państwu, dzień dobry, pani redaktor.
Prowokatorka.
Dzisiaj tak.
Ostatniego odcinka, że tak się wyrażę, naszego tutaj radiowego. No i wracamy w takim razie do wyboru małżonka. Miało być prowokacyjnie, czyli co? Dlaczego wybieramy złego współmałżonka?
No właśnie, to króciutko streśmy to, co było w poprzedniej audycji. Generalnie rzecz biorąc, mówi się nam, byśmy polegali na instynkcie, byśmy słuchali głosu serca, że to ma być romantyczny impuls, który popchnie nas do wyboru osoby, którą pokochamy. Ale jest to niestety błędne podejście, dlatego że ten instynkt, który nam ma pomóc w wyborze partnera czy partnerki, czym jest? To, jak kochamy w dorosłości, wynika z tego w dużej mierze, jak byliśmy kochani i kochaliśmy w dzieciństwie. Przecież w naszych rodzinach nie doświadczyliśmy tylko łagodności, czułości i szczodrości, ale też poniżania, upokarzania, a może któreś z naszych rodziców było szorstkie, agresywne i karcące? W domu, powiedzmy sobie szczerze i wprost, jest się kochanym, ale i torturowanym. Doznaje się miłości i cierpienia. Ale na szczęście wyszliśmy z rodziny, no teraz znajdziemy partnera czy partnerkę, no kogoś, kto uczyni nas szczęśliwymi.
Czyli uwolniliśmy się od tortur, tak? To już nam nie grozi, teraz tylko będzie miód i mleko.
W domu były też i dobre strony.
No tak, ale generalnie ale myślimy, wyszliśmy z tego domu. Będą tylko te dobre strony, tak?
I zawsze mówimy, a my stworzymy lepszy dom. No i szukamy kogoś, kto nas uczyni szczęśliwym i myślimy, że rzeczywiście kogoś takiego poszukujemy, a skoro takiego poszukujemy, to takiego znajdziemy. Ale co się okazuje? Że znajdujemy kogoś innego. Mianowicie spodoba nam się ktoś taki, kto będzie sprawiał wrażenie osoby dobrze nam znanej od dawna. I my często słyszymy, ach, z tą osobą ledwie siedliśmy do stołu, to rozmawialiśmy, jakbyśmy się znali od 100 lat. Ale dlaczego się tak dobrze z tą osobą czujemy? Przecież bywa tak, że znajomi nas zachęcają, a słuchaj, tutaj znam kogoś takiego, pójdź z tą osobą na randkę w ciemno, bo to jest wspaniała osoba, ma takie i takie i takie zalety, jeszcze poczucie humoru i ho, ho. No idziemy z tą osobą na spotkanie i mówimy, tak, 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 rzeczywiście ta osoba ma i takie zalety, cechy rzeczywiście wspaniałe, charakteru i poczucie humoru i wszystko, co trzeba. Tylko nie ma chemii, nie jest pociągająca, a właściwie to może trochę nudna. I zastanówmy się, dlaczego tak jest. Czy ta osoba, która jest taką ciekawą, taką wydawałoby się spełniającą oczekiwania osobą, czemu jest nudna?
A może, pani doktor, wynika to z tego, że my jesteśmy przyzwyczajeni do pewnego niepokoju, do pewnej adrenaliny, tak? I takiego ciągłego myślenia, czy padnie cios, czy nie padnie. A w takim przewidywalnym, stabilnym, ciepłym związku nuda.
Nie ma tych emocji.
No właśnie.
Właśnie, bo my szukamy emocji, które jednak przeżywaliśmy kiedyś w naszym domu. I my wiemy, że jeżeli ktoś nas kocha, to nas rani. Wobec tego być może w kontakcie z tą osobą brakuje tej soli, tej odrobiny cierpienia, tego podniecenia, jak obejść te problemy związane z czyimś charakterem. Czy nie dostarcza nam właśnie pewnej porcji cierpienia, które by pokazało, że to jest prawdziwa miłość. Więc odrzucamy tę osobę, bo przy niej przeżywamy za dużo spokojnych emocji. Ja podam taki przykład z wczoraj. Opowiada mi pewna mama, że jej córka weszła w związek z chłopakiem, który w poniedziałek ją kocha, we wtorek rzuca, w środę go nie ma, w czwartek znowu ją bardzo kocha, w piątek wieczorem jednak już ją znowu rzuca. I ta dziewczyna już zupełnie szaleje, bo...
To jest roller coaster dopiero.
To jest roller coaster.
Jak ktoś lubi, to...
Wielka miłość, a potem wielkie porzucenia i ta dziewczyna jest po prostu w kompletnym rozpadzie. Rzuciła się cała rodzina na pomoc tej dziewczynie, no i wytłumaczyła, że to jest osoba, która boi się bliskości. Rzeczywiście tego chłopaka porzuciła matka we wczesnym dzieciństwie. Ojciec miał twardą rękę, z nikim się więcej nie związał, więc on nie ma dobrego modelu kobiety w swojej wyobraźni i kogoś trwałego. Więc jak się zbliży, to się przestraszy i to już tak będzie. Więc jeżeli ona chce być z nim, to dobrze. Niech go wyśle na 2 lata na dobrą terapię, a po niej niech zobaczą, czy są w stanie ze sobą być. Natomiast ona nie może być terapeutką. Ona oczywiście może, bo jest studentką psychologii, więc bardzo by chciała, no, ale to się nie daje samemu być terapeutą w środku związku. No i teraz, dlaczego ta dziewczyna znalazła sobie takiego chłopaka? Ta mama pełna wątpliwości mówi, no jej tata mnie porzucił, ale przecież miała z nim mało kontaktu, bo była jeszcze mała, kiedy to się zdarzyło. Ale on ją porzucał przy każdym Bożym Narodzeniu, kiedy wprawdzie przyjeżdżał, ale nie robił prezentów, tylko mama dawała te prezenty w imieniu taty. Za każdym razem, kiedy potrzebowała pieniędzy na wakacje, to tatuś mówił, że niestety on pojechał na bardzo drogie i teraz już nie ma. A za każdym razem, kiedy potrzebowała po prostu butów, no bo z tych alimentów nie dawało się ich kupić, to no to nie, bo nie mam pieniędzy. Więc to odrzucenie się pojawiało i pojawiało. I teraz ona wybiera chłopaka, który ją porzuca 3 razy w tygodniu. Więc przeżywa tę dawkę bardzo mocno, ale zna te uczucia.
Można by powiedzieć, schematy rodzinne się kłaniają.
Schemat rodzinny. Ja myślę, że dziewczyna po prostu z tego wyjdzie, zrozumie, na czym to polega i rozwiąże tę potrzebę bycia porzucaną jako coś znajomego i coś jej bliskiego.
Pani doktor, ja często widzę, czy słyszę, jak ludzie mówią, kocha, to powinien się domyślić. Tak?
A no właśnie, to jest jeden z tych wielkich
problemów.
Czyli
brak komunikacji, tak? My nie mówimy wprost, co nam przeszkadza, co nam się podoba, no bo skoro kocha, no to powinien mieć szklaną kulę, a tam wszystko widać przecież.
No właśnie, bo istotą miłości tak naprawdę według niektórych definicji jest zdolność do zrozumienia i interpretacji cudzych zachowań. To jest ryzykowne, bo tego powinniśmy się uczyć po prostu od pierwszej klasy szkoły podstawowej, bo to jest niezwykle trudno, żeby odczytać, jakie stoją intencje pod tym, co ktoś robi. I jeżeli my na przykład nie dowiadujemy się czegoś od kogoś, to nie możemy się domyślić, czego ta osoba potrzebuje. Ale wielu z nas wychodzi z założenia, że w miłości, przecież tak się świetnie porozumiewaliśmy na początku, no to chyba wie, o co mi chodzi. No to się chyba domyśli. I wobec tego nie mówimy, nie wymieniamy się informacjami i mało tego, reagujemy na czyjeś zachowania jakby po wierzchu, tak jak one wyglądają, czym są. No na przykład ktoś nam mówi, znowu przychodzisz niepunktualnie, ty sobie kup większy zegarek. Ale pod tym jest informacja, czekam na ciebie i czekam, a ciebie nie ma i nie ma, a ja tak tęsknię. I gdybyśmy wiedzieli, że ktoś na nas czeka i tęskni, to byśmy się bardziej zebrali w sobie, żeby być punktualnie.
Ale jakie to miłe, prawda, że ktoś tęskni, czeka, a tutaj ta uwaga o zegarku taka nerwowa, no to raczej powoduje, że się oddalamy od siebie.
Tak, ale ten ktoś przeżył prawdopodobnie w życiu coś takiego, że czegoś potrzebował, prosił i nie dostał. I nauczył się nie pokazywać, czego naprawdę potrzebuje, kiedyś wcześniej. I teraz będzie nas ochrzaniać, kiedy my robimy coś nie po myśli, zamiast powiedzieć, przykro mi, smutno mi, boli mnie, czuję się w tym momencie no, czy zraniony, czy jakby nieobecny w twoim życiu, czy nieobecna w twoim życiu. I gdybyśmy szczerzej mówili o naszych odczuciach, bez robienia zarzutów drugiej osobie, no to byłby już pierwszy dobry krok do tego, żeby nie kazać się drugiej osobie domyślać, czego potrzebuje.
Czyli taki telepatyczny transfer z głowy do głowy, on nie działa.
On nie działa. I potem są takie sytuacje właśnie, że jedna osoba się dąsa, bo to prowadzi do dąsania się, obrażania cichych dni, to, że my nie mówimy, czego naprawdę potrzebujemy, ale jesteśmy źli na drugą osobę za to, że się nie domyśliła. No to się próbuje domyślić. Mówi, co się stało, kochanie? Nic. Ależ widzę, że jesteś zdenerwowana czy zdenerwowany. Nie swój. Powiedz, o co ci chodzi? O nic. Ale przecież widzisz, coś jest nie tak. Ale skąd? Wydaje ci się, nic mi nie jest. No zamyka się w pokoju. Idziemy, pukamy. No powiedz. Nie powiem, bo o nic nie chodzi. Idę się przespać, tak? Czyli jakby blokujemy tę komunikację na 2 sposoby. Jedno, nie mówimy, o co nam chodzi. Drugie, powodujemy, że ta druga osoba jest ukarana, bo ona o coś zabiega, a my tego nie dajemy. Czyli być może raz wchodzimy w relację dziecka, które nie dostało, czego potrzebuje i kiedy nas pytają, o co ci chodzi, czemu jesteś smutny czy smutna? O nic, tak? I to jest jak dziecko, które wie, że i tak nikt mu nie da tego, co potrzebuje. A potem wchodzimy w rolę karcącego rodzica. Zamykamy się w pokoju i teraz się poniżej, teraz mnie proś, a ja ci nie powiem. I teraz ja jestem górą, a ty zostałeś, czy zostałaś ukarana za to, że się nie domyślasz tego, o co mi chodzi. A tymczasem naszą rolą jest być dobrym nauczycielem. Bo jak przed chwilą powiedzieliśmy, niemówienie, żądanie domyślania się, no prowadzi do katastrofy w związku. Jeśli nie wyjaśnisz, co się z tobą dzieje, no nigdy nie będziesz zrozumiany. A tymczasem związek wymaga tego, żeby każdy z nas był nauczycielem i każdy z nas był uczniem, bo przecież się różnimy. Nie ma ludzi identycznych, żeby się czegoś domyślili. I wobec tego musimy nauczyć tą osobę, jakim człowiekiem ja jestem i muszę się też nauczyć, jakim człowiekiem jest ta druga osoba.
I tutaj prostą drogą zmierzamy do akceptacji.
Tak. Tylko, że jak my jesteśmy dobrym nauczycielem, to wiemy, że żeby przekazać jakąś ideę czy myśl z jednej głowy do drugiej, to trzeba to zrobić w takich warunkach, żeby ta druga głowa mogła to przyjąć. Ale my nie mówimy tego na spokojnie, grzecznie i w dobrej atmosferze, tylko najczęściej, jak jesteśmy zdenerwowani, zawiedzeni, wściekli, krzyczymy na tę drugą osobę, a najgorzej, jak zaczynamy się bać. Boże, związałam się z idiotą, związałem się z idiotką. Zaczynamy krzyczeć na tą drugą osobę. Musisz zrozumieć, co ja mówię, jak możesz tego nie rozumieć, przecież to jest oczywiste. I poniżamy tę osobę. I jeżeli my tę osobę poniżamy, ona oczywiście zacznie poniżać nas i nikt z nas niczego się w tym konflikcie nie nauczy. Do tego, żeby coś przekazać, trzeba być zrelaksowanym. Ale przede wszystkim przyjąć założenie, że druga osoba cokolwiek robi, to robi z dobrą intencją. I to, o czym mówiliśmy wcześniej, że sednem miłości jest wola zrozumienia i interpretacji cudzych zachowań, ale przede wszystkim z nastawieniem, że ten ktoś to robi z dobrą intencją, żeby doszukać się w tym wielu innych pozytywnych rzeczy, które są w tej osobie skierowane do nas, zamiast odrzucić to jej zachowanie, powiedzieć, że to jest ktoś głupi, zły i trzeba go skrytykować. Czyli musimy, pamiętajmy, być dobrym nauczycielem i też nie być uraźliwym uczniem. Bo jeżeli nam ktoś coś mówi, a to jest dobra relacja, kochamy się i oboje wiemy, że nam obojgu zależy na tym, żebyśmy byli szczęśliwi, to jeżeli ktoś nam coś mówi, to chce nam pomóc trochę być lepszym człowiekiem, lepiej się dostosować. Się nie obrażajmy o to. Że może pamiętajmy o tym jeszcze, że my oczekujemy, że miłość to pełna akceptacja. Jak można zaakceptować kogoś w całości? Przecież każdy z nas świetnie wie, że w skrajnych warunkach zachowuje się skrajnie i to jest nie do zaakceptowania. I lepiej, żebyśmy my się nie dowiadywali, do czego jesteśmy zdolni, a tym bardziej osoba, z którą jesteśmy i którą kochamy. Więc jeżeli druga osoba pewnych naszych zachowań nie akceptuje, zobaczmy, może warto je zmienić. Może to jest coś istotnego dla naszego rozwoju.
Ale my też często popadamy i mówimy takie zdanie, że ona czy on był niekompatybilny ze swoim partnerem, partnerką i dlatego nie mogli się dogadać, porozumieć i ten związek się rozpadł.
Każdy z nas jest charakterystyczny. I teraz jest pytanie, czy my potrafimy uczyć siebie nawzajem, kim jesteśmy w sytuacji, kiedy jesteśmy zrelaksowani, z miłością i z ciągłym myśleniem, że oboje chcemy dobrze. Nie zawsze nam wychodzi. Naprawdę obojgu nam zależy na tym, żebyśmy byli szczęśliwi. Każdy z nas chce uszczęśliwić tę drugą osobę. Nie na swoich warunkach. Na swoich i na jej warunkach. I wtedy jest szansa, że z czasem będziemy się do siebie dostosowywać. Ludzie mówią docierać. A największym sukcesem by było, gdybyśmy w miarę upływu życia byli coraz bardziej kompatybilni, ale dlatego, że rozumiemy motywy tej drugiej osoby, rozumiemy jej uczucia, ona rozumie nas i chcemy słuchać i chcemy mówić.
Ale w tym wszystkim, pani doktor, mam wrażenie, zresztą ze swoim całkiem sporym stażem bycia małżonką, że kompromis jest kluczem do udanego związku.
Tak, i
kompromis. Ja rozumiem, że te wszystkie rzeczy składają się, czy mogą się składać na kompromis.
Tak, kompromis ma czasem taki negatywny wydźwięk. A idzie na kompromis, wykonuje pracę, która jej nie interesuje, ale jej dobrze płacą, to na to robi, czy on, prawda? I czasem ten kompromis jest widziany jako taka negatywna strona charakteru. Łatwość, uleganie. Ale w tym wypadku bardzo często idziemy na kompromis. W związku musimy iść na kompromis. I to nie jest nic złego. Nawet przy wyborze partnera czasem możemy sobie pomyśleć, okej, no mam krzywe zęby, powiedzmy, mam różne inne wady w sobie, no więc nikogo lepszego nie jestem w stanie zdobyć. Muszę iść na kompromis. Ta osoba, którą się spotykam, no może no nie jest Marilyn Monroe, no może nie jest Robertem Redfordem, ale jest wystarczająco dobra. Jest ileś miliardów ludzi na świecie i nikt nie jest piękny. Kilka jest pięknych, których zrobili w Photoshopie i pokazują nam w mediach i wszędzie. Więc może zaakceptujmy tę osobę na tyle, na ile się da. Popatrzmy, co jest w niej pięknego. Pozwólmy tej osobie zobaczyć też dużo w nas, różnych rzeczy. Pójdźmy na pewne kompromisy. One w tym wypadku są wielkim sukcesem.
Czego Państwu życzymy?
Czego Państwu życzymy? Słuchać i mówić, i zakładać dobrą intencję u partnera.
O niełatwych relacjach w związkach, niełatwych i łatwych związkach mówiła doktor Elżbieta Zubrzycka. Bardzo dziękuję, pani doktor.
Dziękuję bardzo. Sama jestem wstrząśnięta tym tematem.
No bo to każdego z nas dotyczy tak naprawdę, tak? Wchodzimy w jakieś relacje i chcemy, żeby one były najlepsze na świecie. A proza życia?
I to jest tak, że to tak samo nie idzie. Tu trzeba włożyć dużo wysiłku w to, żeby się ciągle uczyć i uczyć i uczyć tej drugiej osoby i siebie na jej tle.
Bardzo dziękuję. Kończymy temat związków, miłości, przynajmniej na jakiś czas.
No, luty był miesiącem związków i miłości, więc to był lutowy temat przedłużony.
Spotykamy się za tydzień o stałej porze. Bardzo dziękuję pani doktor.
Dziękuję bardzo.
Iwona Dębska, do usłyszenia.
Książki, które pomagają żyć. Partnerem merytorycznym audycji jest Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.